Ja już wróciłam, tutaj się musiałam przepchnąć z Jolą, bo nie żartuję sobie oczywiście, ona, to jest wspaniałe się czuć takim zaopiekowanym i grudzień jest właśnie po to, żeby dać też ludziom szansę, żeby dać sobie szansę możliwości zaopiekowania się innymi. Jolę tutaj dba o to, żebym nie straciła głosu całkowicie. A ja teraz chciałabym z wami porozmawiać o takiej rzeczy, która jest mi bliska, ponieważ trochę jest dzisiaj też moje święto, tak się identyfikuję z tym tematem, ponieważ taka jest niespodzianka wynikająca tutaj z mojej edukacji, że ja właśnie też jestem jubilerem, a dziś jest właśnie święto jubilerów. A więc jest to jeden z moich kilku albo nawet nastu zawodów różnych. I dzisiaj zaprosiłam takiego specjalnego dla siebie gościa. Tutaj mam na tej linii, żebym nic nie pokręciła, jest ze mną Paulina Gasjun, która jest właśnie jubilerem. Ale Paulina nie jest takim sobie po prostu zwykłym jubilerem, bo u niej ta tradycja sięga już kilku pokoleń i ona sama przebyła bardzo daleką drogę do tego momentu, w którym jest. Witaj, Paulinko. Halo?
Halo, halo. Dzień dobry.
O, dzień dobry,
witam,
witaj.
Wszystkich, witam ciebie.
Cześć, Paulina. Jak się masz dzisiaj? Jak u ciebie przygotowania do świąt? Czy już też działasz?
Tak. Już wykonuję realizacje takie prezentowe na zamówienie, ale tak naprawdę na to cały czas wykonuję jakieś indywidualne realizacje, więc nigdy nie wiem, czy to będzie na prezent. Czasem wiem, że to będzie coś bardzo indywidualnego. Wiele osób robi samym sobie prezenty i wtedy na przykład z dedykacją dla siebie, więc no, różnie to jest, ale rzeczywiście zaczął się już sezon.
A choinka u ciebie ubrana?
Sezon prezentowy.
A choinka u ciebie już ubrana stoi? Planujesz już menu świąteczne? Masz jakiś specjalny sposób?
Nie. Choinki nie mam i chyba nie będzie w tym roku. Natomiast bardzo często jest tak, że przybieram światełkami bluszcz, który rośnie na ścianie. I wtedy ten półściany w światełkach, więc mam bardzo, bardzo wtedy świąteczny nastrój.
Światełka to zawsze
świąteczny
robią.
Klimat w domu.
Tak, świąteczny klimat jest łatwo właśnie, w ogóle ten fajny klimat zawsze jest tymi światełkami łatwo uzyskać. Paulina, powiedz, jak to jest w twojej rodzinie, bo ja wiem do momentu, o ile dobrze pamiętam, twojego dziadka, on był złotnikiem i jubilerem, tak? Czy pradziadek?
Tak. Tak, dziadek był złotnikiem, jubilerem i zegarmistrzem, natomiast mój pradziadek był kowalem artystycznym, więc tak naprawdę to się zaczęło od pradziadka. Pradziadek wykonywał właśnie takie bardzo ozdobne bramy, ozdobne elementy, czyli w zasadzie był metaloplastykiem. Natomiast mój dziadek pewnie liznął trochę tego zawodu od dziadka, ale tak naprawdę nauczył się zawodu od jakiegoś niemieckiego złotnika, ponieważ przyjechał na ziemię odzyskane po wojnie, przyjechał do Kłodzka i tam w Kłodzku jeszcze było sporo Niemców. Niemiec miał swój zakład i dziadek u niego terminował, więc nauczył się wszystkiego. I później oczywiście miał swoich uczniów, w tym zakładzie już został i wie, że z wiele lat właśnie tam pracował, wykonywał usługi, naprawiał zegarki i wykonywał taką, no w zasadzie wtedy tylko była biżuteria indywidualna na zamówienie pod projekt, więc wykonywał te projekty no na bazie oczywiście potrzeb klientów swoich, więc prowadził ten zakład, a w tym zakładzie po iluś tam latach moja mama jako nastolatka zaczęła terminować u dziadka i uczyć się zawodu. W początku właśnie jako zegarmistrz, a później również zaczęła podpatrywać techniki jubilerskie i też uczyć się złotnictwa.
No i ty, później twoja przygoda trochę...
I taka to jest ta tradycja.
No i później twoja przygoda to trochę nasza wspólna szkoła, jubilerstwo, ale pamiętam pracownię twojej mamy właśnie, która była bardzo magicznym takim miejscem, absolutnie niesamowitym, ze wspaniałym klimatem, bo dla mnie tutaj to jest takie przy okazji świąt, to jest, myślę, że w wielu przypadkach już jest niestety tak trochę późno na to, żeby składać te zamówienia na wykonywane ręcznie rzeczy, te jubilerskie, bo jest, no bo to też wymaga troszeczkę czasu, przygotowanie takiej rzeczy, ale właśnie to, co się działo u twojej mamy w waszym zakładzie, tym waszym rodzinnym, to były niesamowite rzeczy zupełnie. No i ty, skończyłaś liceum? No. Halo?
Tak, tak. U mojej mamy tak naprawdę ten zakład bardzo ewoluował, bo ona zaczęła w latach komunizmu, tutaj komunizmu w Polsce, więc tak naprawdę to wtedy nie można było mieć swojego własnego, prywatnego zakładu, więc mama pracowała u kogoś, była zatrudniona jako złocznik, natomiast po pracy rozkładała w kuchni stół, warsztat na stole. No i robiła jakby po godzinach prywatne zamówienia, już taką właśnie, jako prywaciarz, tylko oczywiście
tak
nielegalnie.
Tak, spod stołu w kuchni były te rzeczy, nie?
Tak, dokładnie. Tak, spod stołu wyproszone, wymuskane, oczywiście no, też były ograniczenia narzędziowe. No, kiedyś zdobyć narzędzia złotnicze to był po prostu cud jakiś, tak. Więc na szczęście w Częstochowie też byli bracia mojego dziadka, którzy też byli wszyscy złotnikami, mieli swoje już zakładziki jakieś, nie wiem, czy pokątnie, czy już oficjalnie. No i też pomagali w jakiś sposób mamie, czyli przewalcowali jej blachę, zrobili jakieś półfabrykaty do tego, żeby ona już mogła te elementy potem połączyć, oprawić kamień i tak dalej. Więc to była męka w tamtych czasach. Wszystko trzeba było robić po cichu. Ale potem jak już się troszeczkę otworzyła Polska, można było mieć swój własny, prywatny zakład jubilerski. No to oczywiście mama się zapisała tam do cechu rzemieślników, no i uzyskała taką zgodę, mogła sobie otworzyć wtedy zakład. No i oczywiście wykonywali wtedy z moim ojczymem biżuterię na zamówienie. No to oczywiście mieli katalogi, przychodzili. Panie, pamiętam to wszystko po szkole czy po przedszkolu nawet. Bardzo często przychodziłam do zakładu mojej mamy, no więc wtedy pamiętam, były modne wielkie kamienie i z tymi kamieniami ogromnymi biżuterię mama projektowała i tworzyła dla tych wszystkich pań. Kolejka była czasem. Kolejka, bo komuś się zerwał łańcuszek, coś trzeba było naprawić i tak dalej. No naprawdę tam się sporo ludzi przewijało. Natomiast finalnie mama przekształciła zakład w produkcyjny zakład. I ty chyba już, Pati, pamiętasz, jak było zatrudnionych kilkanaście, nawet chyba z 20 osób. Mhm. No i u mamy już była odlewarka, więc techniką odlewania już była produkcja tej biżuterii. Czyli już wtedy to już były czasy, w których prawie nie wykonywała, moja mama już w ogóle się nie zajmowała biżuterią, a pracownicy właśnie wykonywali obróbkę. No i później oczywiście to już akwizytorzy brali tą biżuterię i rozwozili do sklepów detalicznych, które zamawiały tą biżuterię. Więc to się całkiem, czasy się zmieniły i tak naprawdę ja trochę pamiętam jako dziecko te czasy, kiedy rzeczywiście to była taka dopieszczona, indywidualna, takie rękodzieło, a potem już jak to się zmieniło w taką małą fabryczkę. No i to już trochę tej magii jednak straciło wtedy.
No to niestety tak jest. A powiedz, niestety tak właśnie jest, że to jak się staje takie uprzemysławiające się, to się zmienia. To ja pamiętam ten okres taki chyba właśnie, kiedy się to zmieniało u was, kiedy się to zmieniało u mamy twojej, że ona już zaczynała robić te zmiany, bo to były właśnie te odlewy.
Tak, były bo to były lata 90.
Tak, to były fascynujące te odlewy wtedy w ogóle, bo my żeśmy tego się nie uczyli w ogóle robić w szkole, a to świetnie wyglądało. Ale powiedz, jaka jest twoja droga, bo no skończyłaś liceum jako jubiler i później studiowałaś architekturę. Jesteś architektem, prawda? I jak to się stało, że to koło się zamknęło? Tak, jak to się stało, że to koło się zamknęło właściwie u ciebie, bo czy to jest taki zew? I tutaj też jeszcze chciałabym, żebyś od razu powiedziała mi o jeszcze jedną rzecz, no bo to jak gdyby wyniknie jedno z drugiego. ta wartość rzemiosła, bo ona jednak jest taka zupełnie ponadczasowa i no i popatrz, tak się okazuje, że właściwie no, to, co się nauczyłaś podglądając gdzieś tam, jakieś, zdobywając jakieś inspiracje, to wróciło do ciebie w jakimś tam momencie życia i, no i wybrałaś swoją drogę w troszeczkę, no, w taki właściwie idąc za tym głosem, za tą tradycją rodzinną. Jak to się wszystko wydarzyło?
To nawet nie wróciło do mnie, to mnie dopadło. ale zanim ci opowiem, to rzeczywiście tak wybrałam, znaczy najpierw się zastanawiałam nad szkołą, nad studiami złotnictwa w Łodzi, bo wiem, że taka na uczelni, na ASP, tam jest taki dział, ale coś pomyślałam, zresztą podpatrywałam mamę, jak ona była zagoniona, w ogóle nie miała czasu prywatnego i to jubilerstwo jakoś tak mi się wydawało, że to będzie taka orka. Więc pamiętam, że z mamą usiadłam, mama mówi, wiesz co, bardziej taki przydatny zawód dla ciebie to by była ta architektura wnętrz. Będziesz ludziom urządzać wnętrza, da ci to na pewno pieniądze i tak się nie narobisz. Aha. No, więc nie mając takiego super pomysłu na siebie, bo wtedy jeszcze nie miałam, myślałam może o fotografii, a może to lubilerstwo, jeszcze nie miałam takiej pasji, no nie wiedziałam za bardzo, o co mi chodzi w życiu, więc wybrałam tą architekturę wnętrz i poszłam na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na tą architekturę wnętrz. No i tak w zasadzie no, te 5 lat wleciały, trochę się nauczyłam też na komputerze projektowania 3D, więc to mnie cieszyło, ale same wnętrza to jakoś tak cały czas nie czułam tego tematu, ale mówię, no dobrze, no 5 lat minęły, ja to wystudiowałam, no co mam innego robić, no to tylko to mi zostało i zaczęłam rzeczywiście to robić. Projektowałam meble, projektowałam wnętrza przez 15 lat. Kryzys przyszedł w 2011 roku do mnie, taki, że już poczułam wypalenie i wiedziałam, że raczej tego nie chcę robić, ale nie wiem, co ja mam robić. To co w zamian w takim razie. No i w tym kryzysie pomyślałam, że może bym sobie coś robiła, jakąś biżuterię, kiedyś tym się zajmowałam, a teraz to bym chciała takie kolczyki, których nie ma dostępnych w sprzedaży, może ja sobie je zrobię. I kupiłam stolnicę, taką drewnianą, jak wiesz, to jak do ciasta, jak do pierogów, żeby nie zniszczyć stołu, więc tą stolnicę kładłam na stole. Miałam pokupowane cążki, różne kleszczyki i tak dalej. To akurat wiedziałam, to pamiętałam z liceum, co mi jest potrzebne do tego, żeby taki malutki warsztacik stworzyć. No i tak podobnie jak ta moja mama, też na stole, na stolnicy, ale oczywiście bez użycia ognia, wszystko na zimno, czyli raczej taki montaż z półfabrykatów, z kamieni, montaż biżuterii i uczyłam się różnych takich technik, na przykład wire wrappingu, więc takie rękodzielnicze, typowe takie właśnie rzeczy, które no, manualne tworzenie dawało mi ogromną przyjemność. To była taka przyjemność, potem jeszcze trochę szydełkowałam też biżuterię, więc to okazało się, że no to jest jakaś taka ogromny potencjał, w którym ja mam łatwość uczenia się nowych rzeczy i to mi też daje satysfakcję. No ale nie myślałam o tym w ogóle jako o zawodzie, jako o biznesie, no bo to w ogóle mi się w głowie nie mieściło, że ja mogę nagle od zera zacząć coś nowego całkiem. No i minęło jeszcze kilka lat, aż no kompletnie się zatrzymałam w moim zawodzie architekta wnętrz. No kompletnie już po prostu niedobrze mi było, naprawdę niedobrze mi było, jak siadałam przed komputerem i miałam robić rysunki techniczne. To aż się pociłam z tego, no bo czułam, że całym moim ciałem nie chcę tego robić, ale dalej nie wiedziałam, co ja mam robić. A oczywiście już o biżuterii zapomniałam i zarzuciłam temat po tym takim boomie, który wrócił. Więc to był 2015 rok jakoś tak, 2016 chyba nawet, nie, 15. W 15 i ja się zatrzymałam na rok. Ja w ogóle nie wiedziałam, co robić dalej i przez rok konsumowałam oszczędności, które zgromadziłam na koncie, no bo po prostu nie wiedziałam, co ja mam dalej robić i szukałam jakichś ścieżek rozwoju. Mówię, może ja potrzebuję coś przeprocesować, coś pozmieniać w mojej podświadomości, nie wiem, coś mnie ogranicza, coś mnie blokuje. I zaczęłam szukać jakichś dróg rozwoju, takiego osobistego, duchowego i trafiłam na ścieżkę. To się nazywał proces tworzenia i to były sesje indywidualne, medytacje, takie aktywne medytacje, gdzie przyglądaliśmy się, jak pracuje nasz umysł, jak podświadomość pracuje, gdzie my mamy ograniczenia, co nas blokuje, jaki to jest lęk. I ja tak naprawdę to tam, pracując z moją jakby nową ścieżką zawodową, odkryłam, że w zasadzie to ta biżuteria jest mi taka bliska. Bliska jest mojemu sercu, ale gdzieś ją po prostu odrzuciłam. Odrzuciłam, no to bo nie widziałam jakby możliwości przekształcenia tego na biznes i na ścieżkę zawodową, bo o biznesie to jeszcze ohoho, daleko. I ponieważ to był taki głos, tak, głos mojego serca, głos mojej duszy poczułam, no to nie mogłam temu zaprzeczyć, no bo sama to poczułam, więc no mówię, no to dobrze, no to będę za tym podążać, ale co to ma być za biżuteria? Przecież biżuterii jest mnóstwo wszędzie. Z no tego właśnie. Jest cała masa, tony.
Tak, a ta twoja biżuteria jest niesamowita.
I tak naprawdę to ja wymedytowałam, wymodliłam, to mi się zaczęło śnić. Trafiłam na książkę o świętej geometrii, o geometrii, z której zbudowana jest przyroda, cała nasza rzeczywistość. To są proporcje, to są pewne wzory matematyczne, to są pewne symbole, pewne układy geometryczne, które mnie tak zafascynowały, że mówię, no to może ja sobie odtworzę coś takiego, zrobię sobie osobisty amulet, spróbuję. I to pamiętam, był kwiat życia się to nazywał. Był bardzo geometryczny, taki perfekcyjnie harmonijny wzór. Pomyślałam sobie, Boże, ja przecież chyba z 25 lat nie wycinałam w blaszce piłką, ale spróbuję. Pojechałam do mojej mamy do zakładu. Przygotowałam sobie taką blaszkę, znaczy tam jeden z pracowników oczywiście przygotował dla mnie blaszkę. Ja sobie zrobiłam szablon, nakleiłam na tą blaszkę, porobiłam dziurki. To jest w ogóle ten film, jest na mojej stronie facebookowej. Można sobie go obejrzeć, bo to jest tak naprawdę ten kwiat życia, to była moja pierwszy model biżuteryjny, który wykonałam i całkiem dobrze mi to wyszło. Ja byłam w szoku, że przecież tyle lat nie wycinałam piłką i nagle zaczęłam to robić, zaczęło mi to wychodzić i zrobiłam swój amulet osobisty, ponieważ no wiedziałam, że mogę w internecie to mogę kupić tylko chińszczyznę, która jest strasznej jakości. No i to też była jakby motywacja do tego, żeby zrobić coś, co dopieszczę, co będzie takie, takie naprawdę wymuskane i takie moje. No i od tego kwiatu życia wszystko się zaczęło. Ja potem jeszcze wiele modeli jakby i symboli tej świętej geometrii odtworzyłam też tą metodą. I kiedy stworzyłam sobie już całkiem taką kolekcję, miałam chyba kilkadziesiąt już różnych, może nie wiem, 20, 25 takich różnych wzorów, to ktoś mi powiedział, wystawiłam to, tą biżuterię na takim festiwalu rozwojowym w Krakowie. I tam poznałam ludzi, którzy mi podpowiedzieli, żebym jechała na Harmonię Kosmosu. Co to jest Harmonia Kosmosu? A to jest taki festiwal na zewnątrz, na powietrzu, rozwojowy, z wykładami, z muzyką, z koncertami. No i tam ktoś mi powiedział, słuchaj, kup sobie namiot handlowy, tam 2x3 metry, kup sobie jakiś stół rozkładany, coś, wystaw to wszystko, bo to jest takie piękne, no ludzie tego potrzebują, kupią to na pewno. Ja pojechałam na ten festiwal, to dosłownie było 2 miesiące później. Już jechałam na ten festiwal i na tym festiwalu prawie wszystko sprzedałam. miałam taki tłum na stoisku i wszyscy chcieli też wiedzieć, co to jest ta święta geometria, więc ja opowiadałam, jakby robiłam wykłady, jednocześnie sprzedając. Ludzie też zaczęli indywidualne rzeczy u mnie zamawiać, wtedy też kilka już takich pierwszych zamówień prywatnych przywiozłam do domu. No i ja byłam w szoku, po prostu nie spodziewałam się czegoś takiego, że w ogóle jest na to zapotrzebowanie. Gdzie oczywiście jak się przyznałam na przykład mojej mamie do tego, jaką ja bym chciała tworzyć biżuterię, no to było, Jezu, kto ci to kupi? No przecież to nikt o tym nie wie, w ogóle co ty wymyśliłaś? Nie, to ci nie pójdzie w ogóle, szkoda twojego czasu. Dziecko, ja ci mówię. No i wiesz, to było też na szczęście, ja byłam już na tyle w rozwoju, żeby wiedzieć, żeby nie słuchać nikogo, tylko słuchać siebie, twojego głosu. Aczkolwiek powiem ci, że ten bojkot mojej mamy gdzieś bardzo silnie na mnie wpływał, że ja miałam wrażenie, że ja muszę po prostu przebrnąć przez jakieś nie wiem, no, czeluście, żeby to nie miało takiego wpływu na mnie silnego, żeby mnie to tak nie ograniczało. Bo jednak czułam, że mnie to ogranicza, że zaczynam wątpić w siebie, że nie jestem do końca przekonana. Natomiast no, na tym festiwalu no, to było coś niesamowitego, to jakiś cud się zdarzył. I potem w kolejnych latach też już jeździłam na ten festiwal, wystawiałam się, też już miałam stałych swoich klientów. Więc no to było piękne, to był taki kop do tego, że dziewczyno, weź to i rób. Więc zaczęłam sobie powolutku budować swoją pracownię. Na początku, pamiętam, się bałam wielu rzeczy, lutować się bałam, że spalę, że zniszczę. Jak już przez to przebrnęłam, to znowu się bałam lutować złota, bo na pewno zepsuję, zniszczę i tak dalej. Więc słuchaj, ja przebrnęłam przez tyle moich lęków, przy okazji budując jakby ten biznes, to jest jak sięgam teraz pamięcią, to jest nieprawdopodobne, ile samozaparcia to kosztowało, żebym ja jednak szła do przodu, ten kolejny kroczek dalej, żebym ja w ogóle wyszła z tym do ludzi, powiedziała, słuchajcie, robię takie rzeczy, robię też biżuterię na zamówienie, jak chcecie się wyrazić poprzez jakiś osobisty amulet, znak, symbol, piszcie, jestem, ja takie rzeczy chcę tworzyć dla was, takie właśnie indywidualne, niepowtarzalne, unikatowe. No i też jednocześnie tak naprawdę to ja się uczyłam cały czas tego jubilerstwa, tego złotnictwa. Uczyłam się na swoich błędach. Tu zepsułam, tam coś przepiłowałam, tam stopiłam, no dobra, no to od nowa, dobra, to kolejnym razem zrobię to tak. Czasem było tak, słuchaj, że ja się modliłam. Mówię, Boże, dziadku, jak byś ty to zrobił? Ty pewnie byś wiedział, jak technicznie to wykonać. I naprawdę, ja się wtedy modliłam. I nagle jakiś głos mi po prostu podawał jakieś takie rozwiązanie, że mówię, wow, no rzeczywiście, ja to tak mogę zrobić, spróbuję. I tak. Wiesz, no naprawdę, to było tak, jakbym to wszystko wymodlała.
Tak, i to przyszło
trochę
do ciebie.
Oglądałam na YouTube, na przykład. Zupełnie.
Tak, no to przyszło do ciebie, bo to tak jest właśnie.
To po prostu cały czas mnie prowadziło.
Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważne generalnie, żeby iść tak za głosem serca u siebie, żeby w zgodzie ze sobą w takiej harmonii, bo popatrz, dużo ludzi jest, wielu jest takich ludzi, którzy rozpoczyna swoją karierę w jakimś określonym zawodzie, a później okazuje się, że to, co gdzieś tam mieli na początku tej swojej drogi, właśnie w młodości, okazuje się właśnie tym, co oni robią w tym takim już dojrzałym wieku. Paulinko, no cóż, ty jesteś złotnikiem, jubilerem z krwi i kości, z ogromną tradycją, a robisz wspaniałe rzeczy, biżuterię taką symboliczną, która przekazuje jakieś intencje. Można cię odwiedzić na twojej stronie Paulina Gasion na social mediach. A jakąś stronę masz taką internetową? Możesz podać adres, proszę?
Oczywiście. To jest po angielsku, więc coś będzie łatwo. www. sacredsymbols.pl.
Tak, ale w razie...
Ale
myślę, że w razie, gdyby słuchacze mieli jakieś pytania do ciebie albo chcieliby z tobą porozmawiać czy zobaczyć, to mogą twój profil na Facebooku zobaczyć, prawda? Paulina Gasion i tam pewnie
oczywiście
się skontaktujesz ze wszystkimi.
Sacredsymbols Paulina Gasion.
Tak. Paulinko,
dokładnie.
Niech cię prowadzi święty... Niech cię prowadzi święty Eligiusz w tych swoich troskach. Tak, niech się tobą opiekuje, bo to on jest patronem wszystkich jubilerów, zbieraczy i złotników. Bardzo ci i rzemieślników. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wspaniale było usłyszeć twoją historię. Cieszę się, że zechciałaś się podzielić z nami tym wszystkim. Niezwykłe rzeczy się dzieją tak naprawdę, jak my myślimy, tak pozytywnie, dobrze i szukamy tej swojej drogi. Życzę ci wesołych świąt.
Tak, właśnie.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie.
I powodzenia też w realizowaniu tych wszystkich projektów, które tam za tobą stoją w szeregu.
Dziękuję bardzo i też wszystkiego dobrego życzę tobie i słuchaczom. I dziękuję za wysłuchanie mnie.
Dobrze, uściski. Pozdrawiamy cię bardzo mocno.
Uściski, pozdrawiam. Pa, pa.
Pa, pa.